Słuchasz i wiesz, to codzienny magazyn informacyjny Radia Łódź, w którym od poniedziałku do piątku relacjonujemy na naszej antenie najważniejsze wydarzenia z Łodzi i z całego województwa. Przemysław Naze, witam i zapraszam na tygodniowe podsumowanie pracy reporterskiej dziennikarzy Radia Łódź. Zaczynamy od apelu, który w zasadzie pojawia się co jakiś czas. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także szpitale w imieniu pacjentów apelują o oddawanie krwi. Krwi zazwyczaj brakuje w wakacje, ale teraz mamy jeszcze epidemię. Nie tylko krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, ale również część z nich obawia się zakażenia. Największe problemy są z grupami ujemnymi. O szczegółach Dorota Matyjasik.
By zaspokoić potrzeby łódzkich szpitali, codziennie powinno być 300 pobrań. Jest o połowę mniej, mówi Joanna Szymczak z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wakacje jest to trudny czas dla krwiodawstwa. Żyjemy w czasach pandemii COVID-19.
Trwająca epidemia ma wpływ na liczbę honorowych dawców, zgłasza się ich mniej, prawdopodobnie z obawy przed zakażeniem. Wiele zakażeń w ostatnich miesiącach miało miejsce właśnie w placówkach medycznych. Tymczasem problem braku krwi narasta. W wakacje jest zawsze więcej różnych urazów czy wypadków.
Bolączka, jeśli chodzi o brawurę i nieostrożność kierowców na drogach, dochodzą też jeszcze sytuacje losowe.
Największym centrum urazowym w regionie jest to przy Łódzkim Szpitalu imienia Kopernika. Szpital ma własny bank krwi, ale też jej brakuje. Jak mówi szef Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dr Dariusz Timmler, krew potrzebna jest także w leczeniu onkologicznym i hematologicznym.
Potrzebujemy krew. Krew to życie, można powiedzieć. I to jest prawda. Wiele osób w wypadkach trafia do nas nagle. Gdyby nie krew, te osoby by zmarły. Są też osoby, które chorują na choroby, które powodują, że jest mało krwi i trzeba ją uzupełnić.
Jakie są skutki braku krwi i preparatów z niej wytwarzanych?
Jeżeli nie ma preparatu krwi do zabezpieczenia zabiegu, to taki zabieg planowy oczywiście może być odroczony.
Niestety zabiegów pilnych czy ratowania życia po wypadkach nie można odłożyć w czasie.
To staramy się operować z większym ryzykiem, ale to jest pilny zabieg, który nie może czekać.
W sytuacjach najtrudniejszych krew sprowadzana jest z innych regionów, ale bywa, że nie ma na to czasu.
Posiłkujemy się innymi grupami, tak zwanymi uniwersalnymi, także w ten sposób sobie radzimy, ale to jest zawsze gorzej niż podać zgodną grupową.
Krew można codziennie oddawać w Regionalnym Centrum przy Franciszkańskiej, w jej oddziałach, w niektórych szpitalach, a także podczas zorganizowanych akcji w mobilnych punktach. Taki punkt można zorganizować samemu, co pokazuje historia pani Agnieszki Wielgus i jej męża z Brudzewic.
Mąż jest honorowym dawcą krwi zasłużonym już dla zdrowia narodu, ma ponad 30 litrów oddane i stwierdziliśmy, że trzeba, potencjał na wsiach po takich małych wioskach, gdzie my mieszkamy, jest duży, tylko ludzie nie mieli gdzie oddawać krwi. Także organizujemy cyklicznie co 2 miesiące akcję i przychodzi do 100 osób na taką akcję, 100, nawet więcej ostatnio było. Przekrój jest bardzo duży, są ludzie od nas ze wsi sąsiednich, nawet z Łodzi do nas przyjeżdżają, gdzie mają 100 kilometrów i ktoś się z Warszawy zdarza. Tak się skłanialiśmy do tego właśnie przez tą odległość, gdzie trzeba było do punktu krwiodawstwa jechać daleko. I tak myśleliśmy, panie pielęgniarki z punktu nam powiedziały, że jak najbardziej możemy spróbować zorganizować i od pierwszej akcji, tak już 5 lat, się toczy.
Oddawanie krwi jest bezpieczne także w czasie epidemii, zapewnia Joanna Szymczak.
Stosujemy dodatkowe procedury, do których m.in. należy pomiar temperatury ciała, badanie wstępne, sprzęt ochrony osobistej, częste dezynfekcje.
Taki punkt mobilny kilkakrotnie na Piotrkowskiej zorganizowało też Radio Łódź.
Apelujemy zatem po raz kolejny. Jeśli ktoś może, niech odda krew. To naprawdę ratuje życie i jest bezpieczne nawet w czasie epidemii. Od kilku dni słychać było głosy, że stawką meczu piłkarskiej drugiej ligi Widzewa z Pogonią Siedlce w minioną niedzielę będzie nie tylko zwycięstwo Łodzian, ale również zachowanie posady przez trenera Marcina Kaczmarka. Lider tabeli nie sprostał jednak zadaniu, przegrał w bardzo słabym stylu 3-1 i tym samym coraz bardziej prawdopodobne jest, że szkoleniowiec Widzewa straci pracę. W poniedziałek Piotr Galiński sprawdzał, czy tak się stanie i kto ewentualnie poprowadzi zespół w 4 ostatnich meczach.
Widziałem lepiej nic nie mówić. Tak krótko na Twitterze podsumował kolejną kompromitującą porażkę drugoligowego Widzewa były piłkarz łódzkiego klubu, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. I nie ma się co dziwić. Od początku wznowienia rozgrywek podopieczni Marcina Kaczmarka grają słabo. W 8 meczach zdobyli zaledwie 8 punktów. Widzew spadł w tabeli na drugie miejsce, tracąc do lidera Górnika Łęczna 3 punkty i mając tylko punkt przewagi nad trzecim GKS-em Katowice. Przypomnę, że do pierwszej ligi awansują bezpośrednio tylko 2 zespoły, a kolejne 4 walczyć będą o jedno miejsce w barażach. Po meczu w Siedlcach trener Kaczmarek nie krył rozczarowania grą swoich piłkarzy.
Oczywiście dla mnie ten ostatni okres, ten kilka tygodni jest na pewno bardzo rozczarowujący i czuję olbrzymi zawód, dlatego po takim meczu kolejnym, w którym tracimy punkty, ciężko coś mądrego powiedzieć. Dlatego chciałbym zebrać myśli, na spokojnie zastanowić się nad tymi najbliższymi dniami, no bo myślę, że to jest trudny czas dla klubu w ogóle i pewnie czas taki, w którym trzeba się będzie zastanowić, jak to dalej wszystko ma funkcjonować.
Dużym nietaktem ze strony działaczy była piątkowa informacja, że trwają rozmowy z ewentualnym następcą Marcina Kaczmarka, Leszkiem Ojrzyńskim. Były szkoleniowiec m.in. Korony Kielce Jarki Gdynia był na trybunie stadionu w Siedlcach i przyglądał się grze łódzkich piłkarzy. Obok Ojrzyńskiego pojawiło się nazwisko innego kandydata, Bogdana Zająca, byłego piłkarza Widzewa, a ostatnio asystenta selekcjonera reprezentacji Adama Nawałki. Jarosław Bińczyk z Gazety Wyborczej ma jednak wątpliwości, czy zmiana trenera wyjdzie na dobre drużynie.
Nie chciałbym być teraz na miejscu szefów klubu, bo to jest naprawdę ważna decyzja. No bo właśnie w ubiegłym sezonie też widzę, był na drugim miejscu, został zmieniony trener i skończyło się to katastrofą. No ale coś zmienić trzeba. Skoro ta drużyna gra coraz gorzej, po 40 minutach drużynie, jak to się mówi w piłkarsku, ci na prąd, oni już nie są w stanie biegać. On te wszystkie błędy, to wszystko to się właśnie bierze chyba z braku siły. Zawsze zmiana trenera jest jakimś impulsem. No tyle, że na przykład teraz wzięcie trenera, który tej drużyny jakiegoś, jak ja to słyszę, naszego Ojrzyński, który nie zna tej drużyny, nie wie, co jest w środku, nie wie, jakie są możliwości tej piłkarzy, co się z nimi dzieje i nagle wzięcie takiego trenera, to uważam, że może tylko przeszkodzić. Jeden jest problem z Bogdanem Zającem, że on nie ma doświadczenia. Wszyscy mówią, że w tym momencie to taki jest potrzebny trener, który jest doświadczony, który wie coś o tej drużynie, wie o tej drugiej lidze dużo i może w to by pomogło.
Jarosław Bińczyk widzi jeszcze jedno rozwiązanie.
Jeśli nie będzie takiego trenera, który miałby minimum gwarancji jakiejś tutaj poprawy, to uważam, że nie należy zmieniać, tylko po prostu nie wiem, iść na rozmowę z trenerem Kaczmarkiem, zabrać radę drużyny, tym bardziej, że jest tam wielu takich doświadczonych piłkarzy, którzy grali w wielkich klubach polskich, nie? I oni też, oni chyba sami wiedzą, czego im brakuje, ci piłkarze. Co trzeba zrobić? Oni mają doświadczenie, kto wie, czy nie większe niż większość trenerów, bo taki Marcin Robak to gra w piłkę 20 lat.
Mimo słabej gry i słabych wyników w awans Widzewa do pierwszej ligi wierzy cały czas były bramkarz łódzkiego klubu Józef Młynarczyk.
Tak czekamy wszyscy na to, żeby ten Widzew w końcu był jakimś zespołem bardzo takim skonsolidowanym, byśmy z roku na rok cieszyli się z awansów i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam, by Widzew nie awansował. Są jeszcze baraże, tam naprawdę no, tyle możliwości, co jest, że tak powiem, w drugiej lidze, aby awansować, no to ja nie dopuszczam w ogóle takiej myśli. Tylko tutaj no, chodzi o jakieś takie przekonywujące awansowanie, wie pan, że stworzyliśmy fajny zespół, że fajnie to wszystko wygląda, gramy jakąś taką fajną piłkę, nie ma jakichś takich wahnięć ta drużyna, tylko wszystko idzie zgodnie, że tak powiem, z planem zarówno działaczy, trenerów, jak i kibiców. Nie? No tutaj głównie o to chodzi, żeby można było dostrzec i zauważyć, że ta budowa tego zespołu jest przemyślana.
Na tę chwilę trenerem Widzewa cały czas jest Marcin Kaczmarek. Najbliższym rywalem Łodzian będzie walczący również o awans do pierwszej ligi GKS Katowice. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę, a do tego czasu jeszcze wiele może zmienić się w Widzewie.
Jednak pod koniec tygodnia okazało się, że z dużej chmury spadł mały deszcz. W jutrzejszym spotkaniu z GKS Katowice piłkarzy Widzewa poprowadzi dotychczasowy trener Marcin Kaczmarek. We wrześniu ubiegłego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów pod Rawą Mazowiecką. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało wówczas 21 obywateli Ukrainy, których działalność mogła pozbawić Skarb Państwa nawet 10 milionów złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego. W miniony wtorek przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces w tej sprawie, na którym była Magda Dąbek.
Z 21 oskarżonych na sali sądowej stawiło się 8, w tym Mykola P., który od maja do września 2020 2019 roku miał pilnować na miejscu pakowania papierosów. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania grupą przestępczą, która produkowała papierosy bez oznaczeń zdrowotnych i akcyzowych.
Oskarżam o to, że w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu brał udział w produkcji wyrobów tytoniowych w ilości nie mniejszej niż 11 milionów 520 tysięcy sztuk papierosów o wartości szacunkowej 8 milionów 86 810 zł, gdzie kwota uszczuplonego podatku akcyzowego była wielka i wyniosła nie mniej niż 10 milionów 2125 zł oraz po zapakowaniu przechowywał te wyroby do czasu ich odbioru przez inne osoby. Przy czym z popełnienia przestępstwa skarbowego uczynił sobie stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
Odczytał w akcie oskarżenia prokurator Sławomir Mędrycki. Mykola P. przyznał co prawda, że przebywał na terenie, gdzie znaleziono papierosy, ale nie był członkiem żadnej grupy przestępczej.
Jak na mnie to nie było żadnej grupy, jeżeli nie było produkowania papierosów tam żadnych. No ja nie wiedziałem, co dalej z tymi papierosami, czy płacą tam podatki, czy nie. To nie w moim mieszkaniu znaleziono, nie ja wynajmowałem te mieszkania, gdzie znaleziono ten tytoń. No jakby to nie moje było.
Na sali sądowej Mykola P. nie chciał składać dodatkowych wyjaśnień, dlatego sędzia Ryszard Lebioda odczytał te, które składał wcześniej. Mówił w nich między innymi o niejakim Aszoku, który miał go zwerbować do pracy na dworcu zachodnim w Warszawie.
Za Szotem pojechaliśmy na jakiś parking, gdzieś niedaleko Warszawy. Tam był samochód Renault, dał mi kluczyki do tego samochodu, dał mi telefon starego typu z kartą SIM. Aszot mi mówił, że będę jeździł po sklepach i będzie do mnie dzwonił, żeby gdzieś coś zawieźć, przywieźć. Do mnie dzwonili i mówili, że trzeba robić paczkę niebieską, czerwoną. Przyjeżdżał bus, przywozili małe paczuszki na papierosy do ich sklejania. Przywozili też klej. Nie wiem, czy była tam jakaś firma, dla mnie nie było to ważne. Całe życie pracowałem bez umów. Telefon otrzymano od Aszota zmieniałem po około miesiącu. Aszot nie jest zapisany w telefonie. Mówił, żeby usuwać wszystkie połączenia i SMS-y. Nie wiem czemu, nie dociekałem czemu.
Pozostali oskarżeni to niekarani w Polsce mężczyźni między 25 a 40 rokiem życia. Sposób, w jaki trafili do Zielonki pod Rawą, był zazwyczaj podobny. Gdy szukali dorywczej pracy, na dworcu zachodnim w Warszawie spotkali mówiącego po rosyjsku mężczyznę, który zaproponował im zatrudnienie przy pakowaniu perfum. Kwestie formalne mieli załatwić po kilku dniach, a pracodawca zapewniał im nocleg i wyżywienie. Gdy dojeżdżali na miejsce, okazywało się jednak, że chodzi o pakowanie papierosów, ale mimo to nie rezygnowali. Przed sądem tłumaczyli m.in., że dom, w którym produkowano papierosy, znajdował się w środku lasu i bez samochodu trudno było się stamtąd wydostać. Zależało im także na zarobku.
Gdy sprawa już dotyczyła bezpośrednio pracy, to zrozumiałem, że to nie są żadne opakowania perfum, tylko papierosy. W związku z tym, że miałem bardzo mało pieniędzy, pomyślałem sobie, że popracuję z tydzień i poszukam czegoś innego.
Oskarżeni to tylko część zorganizowanej grupy przestępczej, która według prokuratury trudniła się nielegalną produkcją i handlem papierosami. Pozostali są objęci odrębnym postępowaniem. Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Mykoli P. grozi do 10 lat pozbawienia wolności, za pomocnictwo w uchylaniu się od opodatkowania do 7,5 roku więzienia. Za produkcję papierosów bez oznaczeń oskarżony może zapłacić do 200 tysięcy złotych grzywny.
Za chwilę kolejna porcja reporterskich relacji dziennikarzy Radia Łódź.